A gościem Poranka Wnet jest profesor Jan Duda, radny Sejmiku Małopolskiego, ale kandydat do Senatu z list Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry państwu.
Zacznijmy od oceny prezydenta, doktora Andrzeja Dudy, jego ostatniego pobytu w Nowym Jorku, spotkań z Donaldem Trumpem i też takiej ojcowskiej myśli na temat prezydentury.
No cóż, no, co ja mogę powiedzieć, w moim odczuciu, w najgłębszym przeświadczeniu, syn wypełnia swoją misję prezydenta, to znaczy reprezentanta Polski, a równocześnie, można powiedzieć, budowniczego wspólnoty narodowej, bo to jest według mnie główne zadanie prezydenta. Prezydent musi budować, scalać naród, a więc wszystkich tych, którzy mieszkamy nad Wisłą i Odrą, między Odrą a Bugiem, scalać, jednoczyć, jak również i przypominać tym wszystkim, którzy są poza krajem, ale czują się związani z tą ziemią, że jesteśmy, pamiętamy o nich z jednej strony, a z drugiej strony jesteśmy im wdzięczni za to, co robią dla nas i oczekujemy, że swoją działalnością będą przyczyniali się do wzrostu tejże wspólnoty.
Prezydent scala to, co jest scalone, bo oczywiście zarówno pan profesor, jak i wszyscy wiemy o tym, że Polska jest przełamana, Polska jest politycznie podzielona, Polska w Polsce jest ostry polityczny konflikt.
To znaczy ja nie postrzegam tego jako przełamanie. Według mnie jednak mimo wszystko są to podziały naskórkowe, jak ja to mówię. To znaczy one dotyczą emocji. Natomiast jeśli chodzi o takie głębokie odczucie, to wydaje mi się, że to odczucie wspólnotowości istnieje u nas i tutaj nie bałbym się jakiegoś przełamania. Natomiast jest ostry konflikt polityczny, faktycznie. On częściowo wynika ze zróżnicowania interesów, co jest naturalne w każdym kraju. A z drugiej strony też z takich, no można powiedzieć, ja bym powiedział w pewnym sensie i kompleksów, i takiego przywiązania ludzi do swoich, nie tyle może poglądów, co preferencji politycznych.
Mówi pan profesor, że nie ma takich ostrych podziałów, że są podziały wynikające z różnych interesów, ale weźmy dwa listy. List księdza arcybiskupa Jędraszewskiego, odczytany wczoraj we wszystkich krakowskich kościołach, i list trzech byłych prezydentów, Lecha Wałęsy, pana Komorowskiego i pana Kwaśniewskiego. Ksiądz arcybiskup mówi wprost o nowym zagrożeniu totalitaryzmem właściwie, czyli nowe zagrożenie, które wynika z radykalnego odrzucenia Boga, z nowej wizji człowieka, z nowej wizji ideologicznej, w której człowiek staje się karykaturą samego siebie. A z drugiej strony czytamy w liście, że teraz wybory są bardzo ważne, bo zdecydujemy, czy Polska nie stoczy się w kierunku autorytarnej dyktatury i czy ocali demokrację. Czy to nie jest właśnie oznaka głębokości tego sporu?
To znaczy, jeśli chodzi o list księdza arcybiskupa, to dla mnie jest on całkowicie naturalną konsekwencją misji, jaką arcypasterz wypełnia wobec swoich wiernych. To jest po prostu najzwyczajniejsze w świecie przypomnienie, że w nauce Kościoła funkcjonuje pojęcie grzechu. Grzechu, czyli czegoś takiego, co zagraża człowiekowi, bo grzech zawsze jest szkodą dla człowieka. Czy ta szkoda wychodzi natychmiast, czy z pewnym opóźnieniem, no to już jest druga sprawa. No i w swoim liście ksiądz arcybiskup przypomina, że szóste i dziewiąte przykazanie obowiązuje, a ono mówi, że niebezpieczne dla człowieka jest jakiekolwiek eksperymentowanie z własną seksualnością, w ogóle ze sferą seksualności człowieka, że to są zagrożenia, które przynoszą człowiekowi nieszczęścia. I tyle jest w tym liście. Jest tam stwierdzenie, że istnieje coś takiego jak ideologia gender. I tu ja bym odróżniał zdecydowanie pojęcie ideologii gender od LGBT. Bo LGBT to jest po prostu skrót nazwy środowiska. I co do istnienia tego środowiska, Nie mamy wątpliwości, to takie środowiska były zawsze, one są. Natomiast ksiądz arcybiskup ostrzega przed ideologią. Ideologia to jest zespół pewnych wierzeń, przekonań i te przekonania, które z tamtej strony płyną, mniej więcej brzmią tak jak słowa węża w raju. Tak, próbuj, nie przejmuj się, będziesz szczęśliwy i tak dalej. Czyli jest takie wciąganie ludzi w sferę bardzo niebezpieczną dla człowieka. To mi się wydaje, że gdybyśmy zapytali psychologów czy seksuologów, to potwierdzą, że to wejście w tę sferę z eksperymentami no może się skończyć tragicznie dla człowieka i często się kończy. Bo to nie jest tak, że fajnie jest być gejem. To jest wejście w środowiska, które no nie są aż tak łagodne, jakby się to wydawało. Oczywiście to jest sprawa tych ludzi, którzy się decydują na taki krok. Niemniej ksiądz arcybiskup ma obowiązek ostrzegać. I to ja w tym liście tylko tyle widzę. Natomiast jeśli chodzi o list trzech prezydentów, to przyznam, że nie czytałem, nie znam, więc się nie wypowiem.
Ale to jest cytat w miarę dokładny i zresztą dotyczy wyborów do Senatu, bo byli prezydenci stwierdzają, że to Senat może być tą ważną izbą, która właśnie zatrzyma ten kierunek ewolucji Polski w kierunku autorytarnej dyktatury.
To znaczy ja może powiem tak, że ja postrzegam rolę państwa w trzech takich punktach. Pierwsze to jest dbałość, zapewnienie infrastruktury szeroko pojętej, drogowej, transportowej, prawnej i tak dalej. Drugi to jest zapewnienie bezpieczeństwa i zewnętrznego, i wewnętrznego. I trzecie to jest przeciwdziałanie zjawiskom szkodliwym dla społeczeństwa. To przeciwdziałanie jest w dyskusji, w debacie publicznej dość często zapominane, że państwo, ludzie, którzy stoją u steru państwa, mają obowiązek nie tylko reagować, ale również i przewidywać. I to przewidywanie zawsze było obecne w każdej, że tak powiem, odpowiedzialnej ekipie rządowej, czy jakby to powiedzieć inaczej. I w tym przypadku to ono się sprowadza właśnie do tego, że my obserwujemy bardzo niekorzystne społecznie zjawisko kryzysu rodziny. To jest, ja osobiście uważam, że to jest w tej chwili największe wyzwanie dla nas, dla całego społeczeństwa. Co zrobić, żeby dzieci przede wszystkim miały zapewniony dobry dom? Bo w tej dyskusji na temat relacji damsko-męskich zapomina się bardzo często, że te relacje rodzą dzieci. I dzieci cierpią na tym, że zaczynamy kwestionować potrzebę zapewnienia jakiejś stabilności rodzinie. I z tego względu uważam, że tutaj państwo jako instytucja, która ma dbać o obywateli nie tylko na dzisiaj, ale również ma zapobiegać no, zjawiskom, które, albo można powiedzieć krzywdom, wyrządzonym tym małym obywatelom, które być może odbiją się za lat 30. I z tego względu ja nie widzę tutaj, widzę tylko po prostu, można powiedzieć, kwestię odpowiedzialności. Odpowiedzialności państwa. I w miarę możliwości państwo za tę odpowiedzialność, no, można powiedzieć, tę odpowiedzialność musi ponosić. I ta dyskusja tego dotyczy.
Ale ta dyskusja i te słowa w kierunku autorytarnej dyktatury, tego dotyczą te słowa? Nie.
Oczywiście, to znaczy tutaj ktoś upatruje w próbach przeciwdziałania zjawiskom, no, negatywnym niewątpliwie, jakim jest osłabienie rodziny, a więc de facto krzywdzenie dzieci, upatruje autorytaryzmu. Ja się tego nie boję. Ja uważam, że państwo musi być sprawne. Państwo musi organizować życie społeczne. Tak jak powiedziałem w tych trzech punktach. I jeśli negujemy tę rolę państwa, no to ja nie wiem, w imię czego to jest robione.
Ksiądz arcybiskup mówi o grożącym totalitaryzmie, byli prezydenci mówią o autorytaryzmie, czyli z dwóch stron widać i postrzegane jest zagrożenie dla naszej wolności. Czy takie zdanie pan profesor podziela?
To znaczy, jeśli chodzi o wypowiedź księdza arcybiskupa, to ja powiem, że ksiądz arcybiskup ostrzega przed skutkami grzechu. Czyli po prostu przestrzega przed uleganiem iluzji, że można osiągnąć szczęście, osobiste szczęście, no, wchodząc w środowiska, które wydają się, albo przynajmniej promują się jako środowiska zapewniające, no, więcej wolności. Dla nas i dla ludzi Kościoła, czyli ludzi wierzących, ograniczeniem wolności jest odpowiedzialność. I to jest podstawowe ograniczenie. Ja mogę podejmować działania, jeśli będę w stanie ponosić za nie odpowiedzialność. Więc także tutaj ja nie widzę zagrożenia jakimś, że tak powiem, ograniczaniem wolności. Natomiast jest niewątpliwie w tej chwili trafnym spostrzeżeniem, że bardzo mniejszościowe środowiska próbują, że tak powiem, swoją narrację upowszechnić na tyle, żeby ona robiła wrażenie normy. Czyli jednym słowem, i to można by było nazwać, że żyjemy w czasach, kiedy mamy niesłychanie dużą łatwość upowszechniania informacji. I przebija się ta informacja, która jest bardzo mocno nagłaśniana. I to jest zagrożenie, że ta informacja, która się przebije, niekoniecznie musi być, można powiedzieć, przyjazna tym, do których jest adresowany. Natomiast jeśli chodzi o autorytaryzm, no to nie będę komentował, bo jak powiedziałem, nie czytałem tego listu, a ja osobiście nie mam tutaj żadnych obaw. Jesteśmy nacją, która ma głęboko wpisane w serce umiłowanie wolności. I każda próba ograniczania wolności spotyka się z bardzo ostrą reakcją i dobrze.
Przez chwilę Państwo słyszeli nie tylko głos profesora Jana Dudy, ale też pszczołę, która zaczęła latać i też postanowiła się wypowiedzieć w poranku wnet. Na szczęście pszczoła sobie odleciała. Dzisiaj jest 30 września. Słuchają Państwo poranka wnet. Jutro 1 października. Uroczyste otwarcie nowego roku akademickiego na AGH. Ten rok zapowiada się jak?
No, jak zwykle dobrze. Ja jestem patriotą swojej uczelni. Nasza uczelnia świetnie się ma, jest bardzo innowacyjna, znaczy jest w czołówce, można powiedzieć, tych jednostek naukowych, które wchodzą bardzo śmiało i skutecznie chyba w życie gospodarcze również. I także ja myślę, że będzie dobrze. Nawiasem mówiąc, no niestety, ale ja tylko do końca grudnia, bo potem jestem już emerytem na AGH.
A być może też senatorem. Kto jest konkurentem pana profesora?
Konkurentem jest pan Fedorowicz z Platformy Obywatelskiej. Z Komitetu Koalicji Obywatelskiej.
Czy doszło już do debaty między panem profesorem a panem Fedorowiczem?
Tak, tak. Mieliśmy debatę dwukrotnie. Telewizyjną i radiową.
No i?
No, bardzo sympatycznie, można powiedzieć. Wymieniliśmy poglądy. Ja myślę, że tutaj akurat, można powiedzieć, wzajemny szacunek. No i ja mam swoje zdanie na pewne kwestie. Pan Fedorowicz ma swoje zdanie. No i na tym polega debata publiczna.
Patrząc na wyniki wyborów samorządowych, to większe szanse ma konkurent, tak jest?
No może nie będę się wypowiadał po prostu, no bo to nie jest moja rola. No ja robię co mogę, żeby zasłużyć sobie na zaufanie wyborców.
Od domu do domu, spotkania z wyborcami, wiece wyborcze?
No nie, ja jest, można powiedzieć, od domu do domu nie jestem w stanie. Z tego względu, że po pierwsze, że jestem jednak mimo wszystko bardzo zajętym człowiekiem. Ja cały czas pracuję naukowo. Każdą wolną chwilę wyrywam, żeby badania jeszcze troszeczkę podprowadzić do przodu. Tym bardziej, że będę musiał je kończyć i przekazać młodym ludziom, więc spotykam się z moimi, że tak powiem, następcami, żeby... Także nie mam czasu na prowadzenie takiej bardzo intensywnej kampanii. No staram się spotykać z ludźmi. I to jest, to się udaje. No miałem już kilkadziesiąt takich spotkań w różnych instytucjach. Bywam między innymi, albo może przede wszystkim po to, żeby wchłonąć trochę wiedzy na temat tego, co widać, o od spodu.
A czy doktor Andrzej Duda, prezydent Rzeczpospolitej, wspiera pana w tej kampanii wyborczej? Czy ma pan na przykład plakat wyborczy ze zdjęciem ojciec i syn?
Nie, nie, nie. To absolutnie nie wchodzi w grę. To znaczy tutaj syn zostawił mi wolną rękę i absolutnie bym nie oczekiwał, że to byłoby chyba nie w porządku. Prezydent stoi obok tych sporów partyjnych. Także ja tutaj pod tym względem jestem całkowicie samodzielny.
A jak pan widzi prezydenta Rzeczpospolitej rozmawiającego z Donaldem Trumpem, to co pan myśli, co pan czuje?
Tutaj ja powiem, ja oddzielam, że tak powiem, odczucia rodzinne i inaczej widzę syna wtedy, kiedy siedzimy przy stole i jemy obiad, a inaczej, kiedy oglądam go w telewizji. Po prostu wyłączam emocje. Staram się patrzeć, można powiedzieć, obiektywnie. No nie wiem, na ile się to udaje, ale tak staram się patrzeć na te sprawy. Także no oczywiście no, uważałem, że jest to godna reprezentacja Polski, polskich interesów.
Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. To jest nasz pierwszy poranek z Krakowa. Jest pan profesor pierwszym gościem tego poranka. Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia, bo dzisiaj ciężki dzień, bo jutro zaczyna się rok akademicki. Ta reforma Gowina bardzo dużo zmieniła na Akademii Górniczo-Hutniczej?
To znaczy, ja tego tak nie odczuwam, bo ja się szykuję do przejścia na emeryturę. W związku z tym skupiam się na tym, żeby zakończyć badania i nie wchodzę w te szczegóły. Jest dużo zmian, między innymi niestety organizacyjnych, to znaczy niestety, dlatego, bo to z tym się wiąże wypełnianie jakichś formularzy, korekty sylabusów i tak dalej, i tak dalej. To już jest poza mną. Także nie wiem, ale tak ja brałem udział bardzo, że tak powiem, czynny w tej debacie poprzedzającej. Uczestniczyłem w tych konferencjach, które były organizowane przez ministra Gowina i potem tutaj organizowałem też debaty. Zgłaszaliśmy postulaty jako środowisko akademickie, Akademicki Klub Obywatelski imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Zgłaszaliśmy postulaty. No tak, tych postulatów zebrało się 2 strony A4. Odsyłaliśmy je do ministerstwa. No niektóre były brane pod uwagę, no nie wszystkie.
O tym też będziemy mieli okazję rozmawiać tu w Krakowie. Bardzo serdecznie dziękuję. Profesor Jan Duda, radny Sejmiku, kandydat do Senaty z list Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranka Wnet, a teraz zanurzymy się, panie profesorze, i proszę państwa, zanurzymy się w staromiejską drogę razem z Lili Nas X. A gościem Poranka Wnet jest spotkany wczoraj na schodach przed kościołem świętej Anny Wacław Kujbida, Polak mieszkający w Kanadzie. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu.
Który powiedział, że kręci film, który jest dla niego bardzo czymś ważnym, osobistym, Mroki Czarnego Lasu. Taki jest tytuł filmu. A o czym jest ten film?
Film jest o zbrodni, jednej z wielu zbrodni w ramach planu AB w czasie II wojny światowej, niszczenia inteligencji polskiej. Znana jest akcja Sonder, akcja Krakow, akcja morderstwa, mordu profesorów lwowskich. Trzeci taki duży mord odbył się w 1941 roku w sierpniu w Stanisławowie. Wymordowano 250 członków inteligencji tego pięknego polskiego miasta.
I postanowił pan zrobić o tym film, bo to jest historia, może nie pana osobista, ale rodzinna historia.
Historia rodzinna. Wśród grona zamordowanych był mój dziadek, świętej pamięci Józef Kujbida, znany w tamtym czasie, w tamtym regionie działacz polski, nauczyciel polskiej szkoły powszechnej. No a w ogóle okoliczności tego mordu są tak bestialskie, ponieważ to zostało już w pewien sposób udoskonalone przez Hansa Kriegera, który dokonywał wtedy na tych ziemiach tych mordów. Jest to mało znane. No, sądzę, że pokolenia następne powinny wiedzieć o tym, że te akcje były nie tylko robione w tych trzech miastach, ale to było kilkadziesiąt takich akcji. I jeszcze jest jedna sprawa, o której być może nie wszyscy pamiętają. To nie była eksterminacja Polaków przez Niemców czy przez Sowietów. już 22 listopada, w miesiąc po paradzie po niemiecko-sowieckiej zwycięstwa w Brześciu, w tym samym mieście była pierwsza konferencja pomiędzy Gestapo i NKWD ustalająca zasady wspólnej eksterminacji inteligencji polskiej. Tych wspólnych konferencji Gestapo i NKWD było kilkanaście. Tu, gdzie się znajdujemy w tej chwili, w Krakowie, była następna konferencja w Zakopanem w 1941 roku. To była wspólna akcja niszczenia polskiej inteligencji.
Czy udało się panu dotrzeć do Stanisławowa? Czy udało się panu spotkać kogoś, kto był świadkiem, albo przynajmniej świadkiem z drugiej ręki tego, co zaszło w 1941 roku?
Tak, mamy wspaniałe dwie relacje. Dzieci aresztowanych osób. W jednym wypadku jest to pani Maria z Krakowa, której ojciec został zamordowany i aresztowany. W drugim wypadku jest to pan profesor Jerzy Hickiewicz z Opola, którego również ojciec został zamordowany. No i mamy wiele, dotarliśmy do wielu wspaniałych dokumentów, listów z więzień od tych ludzi. Zapowiada się wspaniały film.
A ta historia rodzinna, historia zamordowania pana stryjecznego dziadka, tak?
Nie, to był mój osobisty dziadek.
Osobisty. Ta historia była przekazana panu w domu, rodzinnie?
Oczywiście, że tak, dlatego, że mój świętej pamięci ojciec, oficer dywersji oddziału Warta, obszar Lwów. Potem oczywiście uciekł razem z partyzantką, uciekał przed oddziałami radzieckimi, osiedlił się tutaj w Krakowie, gdzie spotkał moją mamę. No i ja dziadka nie widziałem oczywiście, ani w Stanisławowie byłem w latach 70., kiedy nie wiadomo było jeszcze w ogóle nic o tym, że są oni pochowani. Dopiero w latach 90. odkryto tereny mordu.
Jak był pan w Stanisławowie, to widział pan swój rodzinny dom?
Tak, wtedy w 70. latach jeszcze widziałem mój rodzinny dom. Już go nie ma.
Już go nie ma. A co słychać wśród kanadyjskiej Polonii? Jakie tam jest polonijne życie?
Polonijne życie jest w tej chwili troszeczkę rozwarstwione, dwutorowe, dlatego że mamy podobnie jak w Polsce wybory i podobnie jak w Polsce niestety lewicowe media, bo powtarzam to, co zawsze powtarzam, mainstream media, prasa wolna nie istnieje w Kanadzie. Prasa wolna, wszystkie koncerny są, wszystkie mniejsze radiostacje i redakcje są wykupione przez główne koncerny lewackie. No i terror, terror lewacki zapoczątkowany wiele lat temu przez premiera Trudeau, nie żyjącego już premiera Trudeau, który, jak wiemy, według Mitrohina był agentem KGB, który wprowadził tak zwaną poprawność polityczną, tak zwany ideologię gender, jest kontynuowany przez nowego premiera do karykaturalnie. Ja powiem, że wręcz podstawowe wolności są w tej chwili ograniczone w Kanadzie. Czy to się zmieni, okaże się w najbliższym czasie, ale ludzie są, przepraszam za kolokwializm, wyprani mozgowo przez mainstream media.
A dzisiaj pan wraca do Kanady. Za chwilę jedzie pan na lotnisko w Balicach, wsiada pan do samolotu i lot prosto do Kanady?
I lot prosto do Kanady, gdzie zabierzemy się za montaż filmu. Mam nadzieję, że w styczniu, pod koniec stycznia film będzie gotowy i mam nadzieję, że pańska wspaniała redakcja również będzie, pomoże nam w promowaniu tego dokumentu.
Tak będzie. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Wacław Kujbida, autor filmu o Jedwabnym i autor filmu, który zobaczymy niedługo, Mroki Czarnego Lasu. Wszystkiego dobrego, dobrej podróży, a my teraz też wybierzemy się w podróż, bo sięgniemy po zbiór piosenek, które przygotowuje Wojciech Cejrowski, studio Dziki Zachód. Dzisiaj po godzinie 9, a teraz ładna piosenka.